programie z rodziną mi do twarzy. Dziś temat ja i moi synowie. Rozmawiamy o tym, jak to jest być mamą, jak jest być tatą synów, jak te relacje wyglądają, różnie się one układają, jak wyglądają też relacje między chłopakami. O tym już troszeczkę mówiliśmy, aczkolwiek na moment jeszcze bym wróciła do tego. Miłka, sporo mówiłaś. Jedni bawią się z drugimi. Zawsze było tak kolorowo, czy gdzieś te tarcia jednak trzeba było ten czas starć przejść i jak to
różnie,
wiesz,
to jak,
prawo dżungli
jak
musiało.
Jak w prawdziwym domu, jeszcze powiedziałabym prawie włoskim domu, bo u mnie głośno i radośnie. Rzeczywiście jest takie coś, że moi synowie, gdy są ze sobą, to już tak zauważyłam, to chyba jeszcze sama z dzieciństwa trochę dedukując, dlaczego ja czasami się kłóciłam z bratem. Też to miałeś, nie, Sebastian?
Z dwoma.
No właśnie, ale ja się zastanawiałam, czemu ja się kłóciłam z bratem i doszłam do wniosku, że to chyba chodziło o taka rywalizacja, żeby rodzice to cenili, tak powiem, ona jest lepsza, albo on jest lepszy, a to było styl. I tak sobie patrząc na to, jak moi synowie się między sobą kłócą, to zaczęłam też dostrzegać to, że chyba o to samo chodzi, więc jak wyeliminować taki system, że oni walczą między sobą o moją... Słuchajcie, kiedyś usłyszałam jeden taki tekst, że jak się ma tak dużo dzieci, to trzeba każdemu na ucho mówić. Powiedziała jedna słynna aktorka, mówi, bo ja zawsze mówiłam mojemu dziecku na łóżku, że jest najważniejsze na świecie. I ja wszystkim moim trzem synom to mówię, bo są najważniejsi. Są najważniejsi na świecie dla mamy. Przecież trudno sobie wyobrazić, że będę miała jednego syna mniej ważnego. To tak każdy jest dla nich... Ktoś kiedyś jeszcze mi też takie coś powiedział, że czasem jak mamy jedno dziecko, to sobie myślimy, Boże, ja drugiego nie pokocham, przecież ja mam całą przestrzeń serca wypełnioną. A to nieprawda, wyrasta kolejna komora i mamy dokładnie taką samą przestrzeń dla drugiego dziecka. Więc tak naprawdę, gdyby amputować choćby jedną komorę serca, która się nazywa miłość do naszego dziecka, to jestem przekonana, że bolałoby równie mocno. Więc każde dziecko jest dla mnie bardzo ważne. Więc staram się jakby na takim poziomie ja już reagować wcześniej. Ale oczywiście, ja mam dwóch nastolatków w domu i oni ze sobą walczą o różne, o swoją już przestrzeń, to już nie chodzi o rywal, o prawo do swoich pasji. Mówiłam tutaj, jeden ma swój rodzaj muzyki, którą słucha, drugi słucha innego i ten mówi, nie wpuszczaj tego, bo ja chcę słuchać mojej muzyki. Trochę rywalizacja w samochodzie na przykład, która muza będzie leciała, więc tutaj zawsze jakiś kiepski kompromis dobieram, że tego chwilę, ale najlepiej po prostu działa i tak, że będzie moja muzyka i to jest najlepiej, bo wtedy nie ma żadnych kłótni, nikt się nie męczy. Natomiast tutaj relacje... Jest coś takiego, że ja na przykład jak chodziłam w ciąży z Maciusiem, to sobie myślałam tak, pewnie Michał, ten starszy, który jest taki jak ja, taki pełen do ludzi, taki otwarty, to on to będzie miał relacje z moim najmłodszym synkiem. A tu ząk, całkiem nowa historia. Michał jest starszy, już różnica między nimi jest 8 lat. I on, jak się urodził Maciuś, to w ogóle zachował się przepięknie, bo przyszedł do szpitala, tak jak ty opowiadałeś, dotknął stópki i mówi, już go kocham. Już wiedziałam, że mam utopionego syna, znaczy takiego zakochanego. Natomiast trochę się bałam, co to będzie z Kamilem, bo Kamil taki był mało do innych dzieci. A się okazało, że tu jest największa przyjaźń. Między nimi 6 lat różnicy, dwaj przyjaciele. Najchętniej jeden za drugim by w ogień wskoczył. Oni wszyscy by wskoczyli ze sobą. Najfajniej w ogóle jest obserwować ich, kiedy nas nie ma. Trudne jest może do obserwacji, ale ja to wiem, że jeden za drugim, kiedy gdzieś tam na przykład chwilowo nas nie ma, nawet co zostają pod opieką rodziny, to jak mam się opisuje, czy bratowa, to nie są, to są przyjaciele. Jeden za drugiego dzwonią z takimi relacjami czasami, no to widać, że tęsknią za sobą, jak siebie nie mają tam podczas ferii, jedzie jeden na jedne ferie, na jeden kraj z Polski, drugi w drugi. Tęsknią za sobą, to jest przepiękne. No, ja myślę też, że myśmy nauczyli ich po prostu miłości i takiego wzajemnego szacunku. Kłótnie zawsze będą, to tam musimy się trochę różnić. Nauczą się też fajnie później komunikować ze światem. Że tak mówiłaś o tym, że my matki bywamy pierwszymi kobietami, to co będzie z tego, co dalej z tego wyniknie, ale to pewnie za chwilę. No, ja jestem akurat taką mamą otwartą bardzo, pełną radości, optymistką, zawsze cieszę się, nawet jak gorsza rzecz się zdarzy, to jakoś znajdę z tego, w tym też plusy. Natomiast, no i ja wiem, że jak oni patrzą, czy otaczają się koleżankami, to chyba też szukają takich koleżanek, które są takie bardziej otwarte.
O tych
otwarte.
Koleżankach to za chwilę.
Tak, ale tak, bo to jest coś smaczek. Takiego, że rzeczywiście na pewno stanowimy dla nich jakieś takie wzorce. No to wszystko jest bardzo skomplikowane. Znaczy skomplikowane i proste jednocześnie. Jakoś ja tak chyba więcej intuicyjnie robię, potem jak tutaj sobie siedzimy i tak wyciągamy i każdy z nas innymi powodami stosuje jakieś zasady w życiu, czy jakiś swój własny tam kodeks ważnych spraw, to ja chyba rzeczywiście mocno polegam na swojej intuicji. To jest jakby taka pierwsza
podstawa
rzecz.
Podstawa działania.
No dokładnie.
Jak to jest między waszymi chłopakami?
My mamy jeszcze malutkie dzieci, bo młodszy ma 3 lata, starszy ma niespełna 7. No i jest taki etap w naszym życiu, że oni się non-stop po prostu tłuką i jeden nie może przejść spokojnie obok drugiego, zawsze musi szturchnąć, uszczypnąć. Bardzo mało jest takich etapów, czy takich momentów, kiedy oni się razem bawią. Jeżeli są zostawieni sami sobie, bardzo fajnie się nam spędza razem czas gdzieś, czyli na przykład jak gdzieś wychodzimy, wyjeżdżamy, nie wiem, idziemy coś obejrzeć, dlatego zarządzamy jak najwięcej takich wypraw. Natomiast no myślę, że to jest taki standard, który pamiętam jeszcze ze swojego dzieciństwa i z relacji z moim bratem, że kiedykolwiek tylko by się drugiemu działa jakakolwiek krzywda, czy w przedszkolu, czy nawet jak my czasem ostrzej zareagujemy wobec któregoś, no to drugi już jest na podorędziu. Drugi już jest na podorędziu i zawsze gotowy do obrony. Także tak to jest u nas.
No to ja mam jeszcze mniejsze dzieci, tak? To na mnie tak na końcu wypada, bo 5 lat i 1,5 roku, tak jak mówiłem. I to jest tak, że oni bardzo się kochają, tylko muszą uważać, żeby nie zrobili sobie w tym krzywdy. To może tak najprościej. No bo Michał oczywiście, on przytula Pawełka, jest kochany, tylko on ma już na tyle dużo siły, że może zrobić mu krzywdę, bo na przykład jego głowa zostanie mu w rękach, prawda? A Pawełek pójdzie gdzieś dalej, bo to on tak go mocno przytula, prawda? To trzeba na to po prostu naprawdę uważać.
Program, dobrze,
naprawdę uważać. Znaczy nie, no tak się nie dzieje, ale mówię, właśnie trzeba uważać, żeby tak się nie stało. Natomiast Pawełek nie zostaje absolutnie dłużny, bo on też przychodzi, się przytula, ale jak Michał mu zabierze klockę, to potrafi mu po prostu palnąć tak, że no niczego sobie naprawdę i ten przylatuje z jakimś płaczem. Także to tak to wygląda, no ale generalnie jakoś to sobie układają i jak na przykład dla mnie trudnością jest taką, że jeśli ja przychodzę i oni się chcą ze mną bawić, to muszę jakoś podzielić się między nich, bo jednak jest pewna różnica wieku, jednak no, oczywiście na przykład Pawełek już nie bawi się takimi zabawkami teraz w tym wieku, jakim Michał się bawił, bo jego już interesują zabawki Michała. I to już jest też, to jest następne pole do konfliktu, bo oczywiście to, co chce Michał wziąć, to bierze Paweł, ja muszę mu cały czas tłumaczyć. Mówię, poczekaj, on pół minuty i on zaraz to zostawi, mówi, albo poproś go, a nie zabieraj mu, wyrywaj to z ręki razem z nim samym, tylko po prostu poproś go. No, poprosi go, no i rzeczywiście to odnosi efekt jakiś, prawda? Ale czasami go poprosi, czasami nie. Natomiast, no właśnie, to też Sylwia znasz, ale to jest tak, że oni rzeczywiście ze sobą tak współdziałają i jest fajnie, tylko no po prostu to jest jeszcze kwestia tego wieku, że oni jeszcze nie potrafią zapanować też nad swoimi emocjami. Poza tym no, nie mają tego wyczucia choćby właśnie w tych rękach, czy to jest mocno, czy to jest słabo, czy to jest zabawa, czy to jest ugryzienie naprawdę, prawda? No to tak to mniej więcej wygląda.
Między nami chłopakami te relacje w rodzinie braterskie tutaj różnie się one układają. Jak to wygląda z takiej psychologicznej perspektywy? Czy rzeczywiście to jest taki czas, kiedy tworzą się te relacje, te kontakty i choćby się brali za łby nie wiadomo ile i nie wiadomo jak, to no, z tego się rodzi coś dobrego później?
Moim zdaniem tak. To jest tak, że obojętnie, czy to będzie brat, czy brat i siostra. Brat może siostrę tłuc, no w cudzysłowie oczywiście.
Pewnie, że może, ale dzisiaj o chłopakach, samych
tak,
chłopakach.
Ale chodzi o to, że ten konflikt jest wewnątrz, bo to jest, ale jeżeli coś złego się stanie, to nie ma sprawy. To będzie od razu kawaleria wyzywana, bo coś złego się dzieje. Tak, ta więź jest i ta więź tworzy się od najmniejszych, najmłodszych lat i ona później, jak dobrze wszystko pójdzie, to przetrwa. I wtedy będzie wiadomo, że jak się złego coś stanie, to brat przyjdzie i pomoże. I to jest ważne. Ważne jest to, żeby też były dobre rzeczy i też złe rzeczy. To znaczy, to jest tak jak w przypadku emocji. często jest tak, że jak są dzieci i mamie mówią tak, bo ja chcę, żeby moje dziecko było cały czas szczęśliwe. Żeby mi odczuwało tylko emocje pozytywne, bo to jest najfajniejsze i najlepsze. Nie może czegoś takiego być. Muszą się pojawić negatywne emocje i pozytywne, dlatego że skoro są same pozytywne, no to dziecko nie potrafi docenić tego dobra. I tak samo tutaj w przypadku tych konfliktów między rodzeństwem. One muszą się pojawić, bo to wzmacnia spójność i więzi. Także tak, dobrze, że są i
niech się kłócą, niech się leją. Byle to, było bezpiecznie.
Ja to powiem z swojego punktu widzenia. Ja mam trójkę rodzeństwa, jestem najstarszy, czyli dwóch braci i siostra. I do dzisiaj jest tak, oczywiście to jest dzisiaj już trochę inny układ, bo większość z nas ma już swoje drugie połówki, więc wiadomo, że nie mogę zostawić wszystkiego dzieci, żony, prawda, bo teraz nagle brat mnie zawał, to nie jest tak, ale jeśli dzieje się coś ważnego, telefon, jakoś się zawsze tam spotkamy, zrobimy to, co trzeba. Co więcej, jest wiele takich rzeczy i nawet nie tyle teraz też, ale dużo wcześniej było tak, że na przykład moja młodsza siostra czy brat dzwonili najpierw do mnie, zapytać się, o co chodzi, albo do Marcina, mojego średniego brata, a dopiero potem z rodzicami, bo była to więź taka na tyle mocna. I to no, tak jakoś zostało, teraz to się nam bardzo dobrze sprawdza, proszę przyznać.
No ja też się kłóciłam trochę z moim bratem.
A kłóciliśmy się nieźle, oczywiście.
Trochę to nie
z dużym eufemizmem.
Tak, natomiast dzisiaj żyję z nim w wielkiej przyjaźni. Zresztą z siostrą też, tylko że to już duża różnica wieku, więc raczej była naszą malutką dziewczynką.
Wracamy do waszych synów. Tak, czy was zaskakują?
To ja powiem, że tak się trochę przed szereg wysunę. Mnie na przykład Michał zaskakuje konsekwencją bycia strażakiem. To jest śmieszne, ale słuchajcie, od, ja nie wiem, to gdzieś półtorej roku jak miał, może góra przed dwójką.
Tak decyzję podjął, tak się i trzyma.
Tak, w przedszkolu jego koledzy są już 3 razy zmienili zawody, on jest cały czas strażakiem, on ma w stroje, on za każdym, w ogóle nie ma mowy, żeby się przebrał za coś innego na bal niż strażak. To nawet takie śmieszne wydarzenie było na Orszaku Trzech Króli, kiedy pani chciała mu założyć koronę i powiedziała, dam ci koronę, będziesz królem. Nie chcę żadnej korony, ja będę strażakiem. Koniec, prawda? I to jest niesamowita, słuchajcie, konsekwencja, budowanie tych remis, te terminy, wszystkie opowieści. Przecież my z żoną przez jakieś dobre półtorej roku, 2 lata, każdy wieczór musiał się kończyć bajką o strażaku Michałku, wymyślaną przeze mnie i przez moją żonę. Najlepsze było to, że my nie wiedzieliśmy, co nawzajem opowiadamy, więc musieliśmy tak robić, żeby nie opowiadać tego samego, bo się okazało, że przecież to już było. To oczywiście on był tym Michałkiem strażakiem, ale to była też taka furtka do tego, żeby mu pewne rzeczy sprzedawać, mówiąc w cudzysłowie, czyli żeby uczyć go pewnych rzeczy, żeby pokazywać mu reakcję na pewne rzeczy, jak powinien robić, coś w przedszkolu nie poszło, żeby mu że ten Michałek strażak to robił i on się zawsze, aha, no tak, to on też tak będzie robił. Tak,
takie sprytne, nie?
To ta konsekwencja jest po prostu niesamowita. To jest tak po prostu, te wszystkie rzeczy, on takie szczegóły dzisiaj zna, które pewnie ja bym czasem nie wiedział w jakichś tam akcjach strażackich, że tu trzeba włączyć prąd, że on ma 5 lat. On tą akcję potrafi super przeprowadzić z ubraniem, z wszystkim. Po prostu to jest niesamowite dla mnie, naprawdę.
Taki będziemy monitorować się. Rozwój
naprawdę, jeśli on zostanie kiedyś strażakiem, to ja to wszystko właśnie zbieram, te wszystkie takie rzeczy, nawet jakieś nagrania, takie sprawy, bo jeśli on kiedyś zostanie strażakiem, to będzie dla mnie jakiś fenomen po prostu. Nie fenomen samego dziecka, tylko tego sposobu zachowania i tej konsekwencji przez całe życie. To jest niesamowite. Obawiam się tylko tego, co będzie, gdyby mu się nie udało, a będzie dalej chciał.
No, jestem taką muzyczną mamą, ze mną dzieci, tak jak już powiedziałam, jak się rodziły kolejne dzieci, to zamiast mówić do nich słodkimi słowami, to po prostu śpiewałam im, mój ty mały cukiereczku, chodź przytulę cię. Nawet nie wymyślałam żadnych tam jakichś szczególnych melodii, ale tak swoje emocje umiałam jakoś. Także rzeczywiście śpiewanki, kołysanki, mnóstwo różnych tego typu naszych tutaj wspólnych.
Poszli chłopcy w twoim kierunku?
Wiesz, to troszeczkę jest tak, że skoro muzyki jest w domu dużo, jestem dyrygentką, prowadzę chóry, z tymi chórami wyjeżdżam na przeróżne warsztaty. Te warsztaty trwają 3 dni, różne tam koncerty, konkursy. Nie ma mnie. No ale dyrygent tak naprawdę, jak kiedyś się zastanawiałam, na pewno każdy dyrygent, który teraz to słyszy, potwierdzi, jest naprawdę bardzo samotny. Bo rzeczywiście cała brać churalna w jakiś sposób się tam jednoczy, a ty masz ten swój świat, w którym jesteś mocno odpowiedzialny też za grupę, która zaraz wystąpi, za to, żeby ich marzenia też się spełniły. No więc kiedyś sobie tak pomyślałam, kurczę, dlaczego ja mam się czuć samotna? Przecież ja mam tutaj wokół siebie najbliższych i zabieram swoją rodzinę we wszystkie te wyjazdy, na które się wybieramy. Więc od najmłodszych lat moi synowie po prostu wychowywani byli churalnie, przez chórzystów czasami, w sensie takim, że tam najlepsze młynki to kręcili chórzyści, dziewczyny tam, o, tu buziaczko do cioci i tak dalej, się cieszyły. No więc synowie jakby nie mając za wielkiego wyboru, no, chodzą do szkoły muzycznej, grają na instrumentach. Kamil średni gra na skrzypcach. Ja mówię o moim synu średnim,
a czy gusta macie podobne?
Co do instrumentu, ja już...
To tak... Nie, pytam o gusty muzyczne, o to, no, czy jakby
wiem,
wybieracie...
Wiem, do
to...
czego zmierzasz, to powiem, a starszy syn gra na kontrabasie, obaj śpiewają w moich chórach z wielką chęcią, naprawdę przychodzą i dopytują, kiedy próba, jadą, nie marudzą, nikt nie mówi, że za mało czasu, że tutaj coś nie tak. Natomiast różnią się bardzo gustami muzycznymi, zupełnie innej muzyki przede wszystkim słuchają. I ja myślę, że w tym tkwi ich taka poszukiwanie, bo skoro dostali wiele od tej muzyki, bo tutaj są ze mną w przeróżnej muzyce, to każdy z nich ma swój własny gust i nie podważam tych gustów. Wspieram ich w tym. Czy to mi się akurat podoba, czy nie, to nie ma w ogóle znaczenia, bo czy ta muzyka mi się podoba, bo największe znaczenie ma coś innego, że oni czują pasję do tej muzyki. Jeżeli mój młodszy syn śpiewa musicalowe utwory i robi to z taką wielką pasją, to nawet czasami się przysłuchuje i sobie myślę, kurczę, no coraz lepiej mu to wychodzi rzeczywiście. Ja też lubię musical, akurat tu się zgadza, no ale starszy syn naprawdę bardzo lubi muzykę disco polo. No i tu niektórzy się uśmiechają pod nosem, jak to, czy to nie. Słuchajcie, taka konsekwencja w dążeniu do tego, żeby mieć świetny zespół disco polowy, żeby być taką top postacią. Kto wie, może tak jak Sebastian tutaj opowiada o swoim synu, który z wielką determinacją dąży do tego, żeby być strażakiem. Być może zobaczymy mojego syna po prostu faktycznie gwiazdę disco polo. I tak nie jest to najważniejsze, co będzie robił. Ważne, żeby był szczęśliwy. To dla mnie jest najbardziej istotne. Ja też zmieniam się zgodnie z ich pasjami. No, zaskakują mnie oczywiście, tak jak tutaj wspomniałam, że jest sytuacja, kiedy mój syn pragnie być czarodziejem. No to pomogę mu, no niech zrobimy wszystko, żeby był czarodziejem. No nie powiem mu, synu, to głupie. Chyba z tego się kasy nie zarabia. Przecież to jest dziecko, co ma 10 lat, to nie będę myślała o pieniądzach. Tym bardziej, że czas pokazał, że minęły 2 lata i czary poszły na bok. Na szczęście umiejętności do trików zostają, natomiast coś innego stało się ważne, kolejna jakaś jego pasja. Nie wiem, ja staram się po prostu być ich towarzyszem i na pewno nie podcinam skrzydeł, zwłaszcza pasji, bo jestem osobą, która ma dbać o pasję. Jestem chórmistrzem w końcu.
Jak panowie z Brynicy 2, czym cię zaskakują? Czy obserwujesz już takie historie, że no nie spodziewałabym się? Mówię już oprócz tych rzeczy, które masz na co dzień, nie? Ale może się w nich ujawniają takie cechy, o które byś ich nie podejrzewała? Czy takie zainteresowanie?
Wiesz co, ja ci powiem, no nie wiem, oprócz takiej radości, nie oprócz, ale radości, ciekawości świata, nie mam jakichś takich wielkich do tej pory zaskoczeń. Może dlatego, że to nasze życie jest takie ekscytujące, takie ciekawe i tak dużo się dzieje, że ja już nie odróżniam takiej, kiedy nie ma takiego zaskoczenia. Jest naprawdę dużo tego, natomiast ja trochę się zaskakuję sama sobą w takiej konfrontacji z nimi. W takim sensie, że na przykład posiadanie dzieci zaskoczyło mnie, bo pokazało mnie, ile mogę mieć cierpliwości, bo zawsze mi się wydawało, że jestem strasznie cierpliwa i już nie da więcej. Że mogę przestać być na przykład bałaganiarą, bo jak wiesz, byłam patentową, a teraz coś takiego się ze mną stało. Nie wiem, czy to wiek, czy po prostu taka chęć jakoś uporządkowania świata, że po prostu zaczęłam bardzo dbać jakoś o porządek. Że no wobec nich nie jestem na przykład taka władcza jak wobec innych. I bardzo mnie właśnie zaskakuje to, ile, jakie zmiany w ogóle się, nie wiem, zachodzą w moim świecie, w postrzeganiu samej siebie i w konfrontacji siebie z nimi. Że nigdy bym się nie podejrzewała sama siebie o to, co się teraz dzieje.